Dnia jednego o północy, gdym zasnął w wielkiej niemocy, nie wiem czy na jawie, czy mi się śniło, że wedle mej budy słońce świeciło. Nie wiem czy na jawie, czy mi się śniło, że wedle mej budy słońce świeciło. Sam się czem prędzej porwałem i na drugich zawołałem, na Kubę, na Maćka i na Kazimierza, by wstali czem prędzej mówić pacierza. Na Kubę, na Maćka i na Kazimierza, by wstali czem prędzej mówić pacierza. Nie zaraz się podźwignęli, bo byli bardzo zasnęli, alem ich po trochu wziął za czuprynę, by wstali przywitać Boga dziecinę. Ale im po trochu wziął za czuprynę, by wstali przywitać Boga dziecinę. I 405 zwrotka. Pójdźmy i my tam ostatni, czeka na nas bal dostatni, pastuszków ochota, królewskie dary, które z rąk Jezusa będziemy brali. Pastuszków ochota, królewskie dary, które z rąk Jezusa będziemy brali. I następna, północ już była. Północ już była, gdy się zjawiła nad bliską doliną jasna łuna, którą zoczywszy i zobaczywszy, krzyknął mocno Wojtek na Szymona. Szymonie kochany, znak to niewidziany, że całe niebo czerwone. Na braci zawołaj, niechaj wstawają, Kuba i Mikołaj niech wypędzają. Barany i capy, owce, kozły, skopy zamknione. Na te wołania smacznego spania porwał się Stach z Grześkiem i spadł z Broga. Maciek truchleje, od strachu mdleje, woła uciekajcie, ach dla Boga. Grześko nogę złamał, Stach na nogę chromał, bo ją w kolanie wywinął. Oj, 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 dla Boga Pawełek woła, uciekajcie prędko, gorec to doła. Pogorzały szopy i pszeniczne snopy jam zginą. Stojąc pod ścianą powyjmowano, co sobą przynieśli dla Pana. Dał Wojtek ciele, Stach jaj kobielę, Mikołaj i Szymon barana. Grześko obważanki, Kuba dzban śmietanki, potem jaj świeżych dwie kopy. Klęknąwszy z darami serca oddali, stanąwszy parami na dudkach grali. Potem się skłonili, do domu wrócili wesoło.
Drodzy Państwo, to są bardzo archiwalne nagrania. Wacław Bielawa, witamy serdecznie w studiu FM 98,5, Radio Późne Porze, ponownie bez walca dzisiaj, bo chciałem zacząć tymi pięknymi pastorałkami, które uświetnią nasze spotkania w klubie za 5 dolarów, Wacek Bielawa. I o dziwo, Janek Kobyłecki rozpoznał, że to ja śpiewam, ale autor, wykonawca zadzwonił w tej chwili i był zaskoczony, że śpiewa on w Radio Późne Porze sprzed tylu lat. Janku, to Wacław Bielawa, nie ja, na pewno 100%, ja ci już tłumaczyłem, kiedy ja śpiewam, no ale takich rzeczy to ja nie mogę śpiewać wtedy, kiedy już mam zmysły podwojone, tylko no, mnie trochę coś zaśpiewać, 100 lat i inne piosenki, no ale akurat takie piękne pastorałki, to tylko Wacuś umiał śpiewać i zawsze śpiewał na wszystkich spotkaniach z nami. Witamy cię, Janku, co są nowego w Polsce, nowy rok, witamy cię. Może nie musisz podsumowywać starego, bo tam nie było nic ciekawego, ale z optymizmem myślę, że wchodzisz w nowy rok. Powiem ci, że moja żona odkryła piękny koncert 30 grudnia na oczywiście na YouTubie. i tam widziałem, że on nawet był sponsorowany z tych pieniędzy, co chyba ten pan minister dał. Ale 50 lat grupy pod budą, to coś było niesamowitego, obejrzałem. Dzisiaj zagram z jeden utwór, bo to było dla mnie wielkie przeżycie i wspomnienia z naszych czasów akurat tam. Andrzej Sikorowski śpiewał o tym wiele pięknych piosenek. No ale myślę, że to trochę później na te refleksje czas, teraz na twoje.
No to wiesz co, poruszysz tyle tematów, że od razu bym na te tematy mówił. Jarko, może bardzo żałuję, że nie wiedziałem nic o tym koncercie, że go nie widziałem, ale ja pamiętam taką wypowiedź kiedyś pana Sikorowskiego, Andrzeja Sikorowskiego, który powiedział, jak to niesprawiedliwie jest między tymi artystami. Taki Mleczko namaluje jeden jakiś tam plakat i wszyscy się nim zachwycają i on ma bardzo długo z głowy, że tak powiem, swoją twórczość, znaczy na parę plakatów czy ileś tam obrazów. On mówił o sobie, a ja muszę śpiewać tą bardzo smutną piosenkę retro cały czas, bo wszyscy się jej domagają. I mówi, i jestem, uważam, że jestem pokrzywdzony. No, ale taki to jest los piosenkarza. Szanując pana Bielawę oczywiście, bo to jest piękne wykonanie, Jirku, możesz się po to podszywać przy jakiejś tam okazji. Oczywiście bardzo serdecznie, to już zupełnie poza konkursem było, bardzo serdecznie witam wszystkie słuchaczki i wszystkich słuchaczy radia o późnej porze w nowym 2021 roku. I tak od trzech dni mamy już, proszę państwa, ten nasz nowy rok 2021, który oby był lepszy od starego. To tak tradycyjnie zawsze używa się tego zwrotu. Ja dodałbym jeszcze, żeby był spokojniejszy, wolny od jakichkolwiek ekstremalnych zdarzeń. Pewnie wszyscy tego chcemy, ale jak to będzie, to oczywiście dopiero czas pokaże. Na początek to tak chyba na poły trochę żartobliwie, to jeszcze takich parę zdań o okresie przedświątecznym, bo tak mi to wpadło w oczy gdzieś tam na jakiejś stronie internetowej. Powiem tak, nie wiem czy orientujecie się państwo, ja nie miałem o tym żadnej wiedzy, że 20 grudnia jest obchodzonym w Polsce Dniem Ryby. Osobiście nie jestem wielkim zwolennikiem ryb, w tym karpia również, no ale ogromna rzesza moich rodaków nie wyobraża sobie Wigilii bez tego przysmaku. I właśnie w obronie między innymi tejże ryby, czyli karpia, wystąpiła niejaka europoseł lewicy, znana z różnego rodzaju wypowiedzi, pani Sylwia Spurek, która przypomniała wszystkim, to są jej słowa zacytowane, że to te zwierzęta i że to są zwierzęta i tak jak ludzie, oni mają swoje prawa. Jest dla mnie oczywistą prawdą, że żadne zwierzę nie powinno być męczone i choć jak już powiedziałem, nie przepadam za rybami, a może właśnie dlatego. Widok przedświątecznej form sprzedaży żywych karpi teraz już to prawda nie, ale kiedyś to było nagminne. Upchanych w niewielkich naczyniach z wodą jakieś balie, nieduże wanny, budził we mnie sprzeciw. Tylko co właściwie w tej sprawie chciała powiedzieć pani Spurek, to było dla mnie wielką niewiadomą. Chyba chodziło jej o to, żeby rzeczonych karpi nie jeść i pewnie przekonać z rodaków nas do tej diety opartej o nabiał i powiedzmy o nabiał, no o nabiał przetwory mleczne i o powiedzmy też białko roślinne. Pytanie tylko, gdzie znalazłaby na coś takiego chętnych. Tego nie wie zapewne ani pani Spurek, ani jej lewicowi wyborcy. No to tyle takiego krótkiego Michałka jeszcze przedświątecznego, takich mądrości lewicowych wybrańców narodu, jakim jest pani Spurek. A teraz proszę państwa o okolicznościach zakończenia roku 2020. Jak kończono lata ubiegłe, każdy wie i nie ma co nad tym paktem rozwodzić się. Miniony rok chyba ze wszelkich możliwych powodów był rokiem szczególnym. A noc sylwestrowa została obłożona sankcjami. Te sankcje dotyczyły troski o nasze zdrowie. Oczywiste jest, że zgrupowanie różnych osób na niewielkiej przestrzeni może skutkować wzrostem liczby nowych zakażeń i temu miał przeciwdziałać wspomniany zakaz opuszczania domów. Jak wyglądało to w rzeczywistości, to nie wiem, bo nie szwędzałem się po mieście, żeby zobaczyć, jak rodacy realizują zalecenia, a może nawet raczej prośby o umiar i rozsądek w okazywaniu radości z zakończonego roku i powitania nowego. Moją opinię opieram się rzecz o relacje, powiem w stylu PRL-u, a więc o relacje w publikatorach. Może ktoś jeszcze z Państwa pamięta takie określenie, chyba z okresu stanu wojennego, tak mi się wydaje. No więc publikatory donosiły, że w zasadzie nie obserwowano jakiegoś specjalnego łamania powyższego zakazu, czyli tego przebywania w Sylwester w nocy bez sobą na otwartych przestrzeniach. Nie było wielkich imprez organizowanych przez telewizję, samorządy czy przez kogokolwiek innego. A jeżeli już, to tylko jakieś sporadyczne próby, powiedzmy tak to nazwijmy, próby witania Nowego Roku. No, powiem tak, z przytupem i z przyświstem. I mowa tu oczywiście o fajerwerkach, które te atrakcje weszły już chyba na stałe do naszej kultury. Ale tak, fajerwerki weszły do obyczajów sylwestrowych, ale zdrowy rozsądek związany z ich używaniem, no to niestety już niekoniecznie. A w tej chwili nie pamiętam gdzie, bo czytałem, tylko nie zapamiętałem nazwy miejscowości, ale 4-letnie dziecko straciło 2 palce przy odpalaniu rakiet. No, 4-letnie dziecko odpala rakiety, no gdzie są opiekunowie, rodzice? A jeszcze inny przypadek to pewien 44-letni mężczyzna w mieście Kościan, to jest taka nieduża miejscowość w Wielkopolsce. Odpalając fajerwerki na środku jezdni, dosłownie to był film zamieszczony, jak on to robi, no na środku jezdni, nie na żadnym przejściu, no po prostu na normalnej ulicy w mieście, został potrącony przez busza, no, przez taki samochód osobowy. No po prostu szczyt roztropności. No ale skoro w takiej czy innej postaci o Sylwestrze już zacząłem mówić, no to przygód kilka i nie wróbelka ćwirka, jak to kiedyś w polskiej dobranocce bywało, tylko o potentatach rozrywki, czyli o Telewizji Polskiej i Polsacie, bo tylko te dwie stacje telewizyjne takową rozrywkę organizowały. Tak do końca szczerze, to ani jednej, ani drugiej zabawy zbyt dokładnie nie oglądałem, bo niezbyt za taką formą rozrywki przepadam. No ale w Telewizji Polskiej królowało disco polo, co chyba akurat takie dziwne nie jest, bo wielokrotnie stwierdzono, że właśnie ten typ muzyki najlepiej sprawdza się w przypadku zabawy. No więc dobrze, disco to disco, ale czy to musiał być przede wszystkim, no właściwie prawie, że wyłącznie Zenek Martyniuk? Telewizja Polska od jakiegoś czasu, i to dość długiego czasu, epatuje widzów panem Martyniukiem. I chociaż ja osobiście nic przeciwko panu Martyniukowi nie mam, to co za dużo, to niezdrowo. I teraz nawet jego szlagierowe oczy zielone na tą piosenkę reagują odruchem alergicznym. No dobra, to TVP powiedzmy, że dołożyłem, no tak w cudzysłowie. No a co z Polsatem? Aha, z tym, że jeszcze zanim o tym Polsacie, to może za chwilę, bo prawie zapomniałbym o chyba wręcz narodowym problemie, a może nawet powiem złośliwie skandalu, jaką miała być nieobecność w żadnej stacji telewizyjnej ikony polskiej piosenki w osobie Maryli Rodowicz oczywiście. Z panią Rodowicz była potężna zadyma, bo zanosiło się na to, że zabraknie jej na Sylwestra, co nie zdarzało się do tej pory w ogóle. A głównym powodem miały być ponoć jej zbyt wygórowane żądania finansowe za uświetnienie swoją osobą sylwestrowego koncertu, czy w Polsacie, czy w TVP. Przez przypadek trafiłem na strony takiego plotkarskiego portalu Pudelek, i żeby nie było wątpliwości co do tego Pudelka i mojej na nim obecności, to tak, czytałem o pani Rodowicz, kliknąłem w jakiś link poświęcony, no i znalazłem się tamże, czyli na tym Pudelku. Akurat w tym przypadku, to tak prawdę powiedziawszy, to raczej tego nie żałuję, bo miałem okazję poczytać, co internauci tak w ogóle o pani Rodowicz sądzą. I tak na skróty, żeby nie przedłużać, to powiem, że tylko tyle, że jeżeli pani Rodowicz przeczytałaby tylko jakąś drobną ilość komentarzy, to natychmiast, albo może nawet jeszcze szybciej, przeszłaby na piosenkarską emeryturę. A ja tego nie widziałem, ale podobno trochę przed 12 to jednak pojawiła się w Polsacie. Z tym, że jak się później okazało, to nie ona była szlagierem tej nocy, bo szlagierem miał być niejaki Andrea Bocelli, znany w świecie międzynarodowej muzyki, postać bardzo mocno znana. O północy miał wylądować na dachu wieżowca Polsatu przy ulicy Ostrobramskiej, w Warszawie oczywiście. Miał wylądować helikopter z Krzysztofem Ibiszem, nie wiadomo po co ten Ibisz, i wielką gwiazdą światowych scen, czyli właśnie z Andreą Bocellim. A wspólnie z Bocellim miała wystąpić znana polska śpiewaczka, podobno nawet bardzo znana, ja tak dokładnie to tego nie wiem, ale tak czytałem, że bardzo znana, pani Małgorzata Walewska. Jak się okazało, pani Walewska była, ale nie było Bocellego, którego zastąpił ucharakteryzowany na jego podobieństwo, podobieństwo tenora, niejaki Czadoman. W ogóle nic mi nie mówił, to nazwisko poszukałem w internecie i dowiedziałem się, że jest niejaki Paweł Dudek, polski wokalista wykonujący muzykę z pogranicza gatunków muzycznych disco polo, disco i... No i tam jeszcze jakiś tam inny takiej dosyć dowolnej muzyki, ucharakteryzowany tylko na tego włoskiego tenora. No, ściema kompletna. Po prostu furt jak w starym dowcipie o tym, jak to w Moskwie, że podobno w Moskwie na Placu Czerwonym rozdają samochody. No i może już wystarczy na temat Sylwestra, bo ja swojego Sylwestra to po raz pierwszy od wielu, wielu lat spędziłem go na fotelach razem z żoną, tylko we dwójkę, z lampką szampana, oglądając piękną serię w telewizji, wyprodukowaną przez Telewizję Polską o polskich zamkach i pałacach. Warte obejrzenia, proszę Państwa, zdecydowanie. Chyba nawet nie wiemy, ile tego w Polsce jeszcze mamy. I tak powiem Państwu, że skradam się i skradam, bo coś powiedzieć na ten temat powinienem, ale robię to nad wyraz niechętnie. Bo gdyby tak chcieć dokładnie o tym, co była za chwilę, to ani chybi zabrałby Mirkowi tak no najbidniej licząc 3/4 czasu antenowego. To tak na bank. A tak na skróty to niestety jest to niewyobrażalnie trudno. No ale niech będzie na skróty. 27 grudnia rozpoczęły się szczepienia przeciwko temu nieszczęsnemu wirusowi COVID-19. Zasada szczepień, kto pierwszy, ustalona została absolutnie wyraźnie. No i ta kolejność miała być następująca. W pierwszej kolejności, w zerowym terminie, czy jakby tego nie nazwać, szeroko rozumiana służba zdrowia, głównie pracująca przy opanowywaniu pandemii, ale w ogóle służba zdrowia. No i jeszcze inne służby, takie jak na przykład Straż Pożarna. A następnej kolejności, bezpośrednio po tym, seniorzy, to znaczy ludzie, którzy powyżej tak 60 roku życia. Wśród tych seniorów w pierwszej kolejności najstarsi, a potem kolejno aż do tych 60-latków włącznie. Ale przecież jest to Polska, a w naszym pięknym kraju to tak jak u Orwella. Wszystkie zwierzęta są równe, ale niektóre są równiejsze. I tak poza wszelką kolejnością i wszelkimi ustalonymi zasadami przeciwko wirusowi zaszczepiły się gwiazdy i celebryci polskiej sztuki. W osobach, od tak dla przykładu, bo jeszcze jak podawano, nie wszyscy zaszczepieni już przyznali się do tego faktu. No to tak, Krystyna Janda, Andrzej Seweryn, córka pana Seweryna i Jandy, Maria Seweryn, pani Umer, Wiktor Zborowski, Krzysztof Materna, Michał Bajor, a jeszcze taki europarlamentarzysta wybrany przez rodaków z listy Koalicji Obywatelskiej, prominentny działacz byłej PZPR, aktualnej SLD i pewnie również tej Koalicji Obywatelskiej, skoro z jej listy został wybrany do Europarlamentu, były premier Leszek Miller. Jesteśmy społeczeństwem, proszę Państwa, które gdzie tylko się da, usiłuje załatwić sobie wszelkie korzyści tak od zaplecza, spod rady, czy jakby tego jeszcze inaczej nie nazwać. Każdym sposobem, który jest akurat pod ręką. Taki życia przykład powtarzający się we wszelkich możliwych układach to zajmowanie kolejki po cokolwiek i znikanie, żeby zamiast stania i cierpliwego oczekiwania na swoją kolej, w tak zwanym międzyczasie załatwić atak dobrą setkę innych spraw. Znakomicie wypunktował tą naszą wadę Stanisław Bareja w komedii Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz. W filmie jest scenka w sklepie, gdzie do kolejki wepchnął się jakiś, no powiem facet, bo przecież nie pan. Na zwróconą uwagę, że tu nie stał, odpowiada osobie, która zwróciła mu uwagę, tyle ironicznie, co bezczelnie. Panie, weź pan autobus 125 i pojedź na plac zamkowy, tam stoi pomnik i powiedz do tego pomnika, to chodzi o kolumnę Zygmunta oczywiście, pan tu nie stał. I tak to jest z nami, kochani rodacy w naszej pięknej Polsce. Za tydzień, jak mi trochę przejdzie, bo to jest sprawa mocno bulwersująca, przynajmniej nie, to może powiem więcej na ten temat. A na razie, to jak zwykle, bardzo serdecznie i gorąco pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia o Późnej Porze, życząc, rzecz prosta, wszystkiego, wszystkiego najlepszego, żadnych kłopotów, samych przyjemności, jasnych dni, opieki boskiej, bo kiedyś komuś złożyłem takie życzenie i bardzo się to podobało. Któż przeciw nam, jeżeli Bóg z nami? Wszystkiego dobrego, proszę Państwa. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie.
Janku, nie uciekaj, bo tak nasunęło mi się pytanie i od razu takie, wiesz, doświadczenia tutaj z tych telewizorni, które oglądamy tutaj w Ameryce Północnej. Czy jesteś pewny, że ci właśnie celebryci zostali zaszczepieni szczepionką firmy Pfizer? Czy też przyjrzyj się dobrze jeszcze raz, może jest gdzieś powtórka z tej, na pewno jest na YouTube. Jak długo trwało to szczepienie? Czy to wstrzykiwanie tego płynu, który mógł być wodą albo jakimś innym, glukozą na przykład, trwało sekundę, czy może więcej? A to tylko spiskowa teoria. To tylko spiskowa teoria.
Było, nie pamiętam, czy były filmowane. Nie pamiętam, czy były filmowane, ale na przykład opisywała to trochę pani Maria Seweryn, córka pana Seweryna. Tam tłumaczyła się, że poszła z ojcem do szpitala na szczepienie, bo ojciec po wypadku chodzi o kulach i chciał ojcu pomóc. I pani doktor powiedziała jej, że ma otwartą szczepionkę i żeby się nie zmarnowała, to ona może zostać zaszczepiona. Pan Leszek Miller mówił, że został zawiadomiony przez szpital, że mają jedną wolną szczepionkę, jeżeli w ciągu godziny pojawi się w szpitalu.
Wszystko po znajomości, jak w starych czasach.
No właśnie powiedziałem, no wszystkie zwierzęta są równe, ale te są równiejsze.
Ale ja mam właśnie piosenkę dla ciebie, musisz ją wysłuchać, może nie odkładaj. Z tego koncertu, o którym ci mówiłem.
Andrzej Sikorski. Zamienia
się słuch. Andrzej Sikorski dla ciebie specjalnie. Posłuchajmy wspólnie razem i ze słuchaczami. Z koncertu 50 lat na scenie. Piękna uroczystość. Już słuchamy.
Ta piosenka nazywa się Tęsknota za młodością. W przypadku mężczyzny, który porusza się za darmo środkami miejskiej lokomocji, to jest zupełnie oczywista tęsknota. Tysiące barów w moim Krakowie, zazdrośni mówią wam, to się żyje. Od nas w koktajli kręci się w głowie, zanim to człowiek jeszcze wypije. Za każdym rogiem grają muzykę, płyną języki z całego świata i tylko taki jak ja zapytek z łezką wspomina minione lata, gdy pani Zosia królowała za bufetem i ciut za mały poprawiała ciągle swetę, łaskawym okiem spoglądając na poetę, który po secie zauważał w niej kobietę. Za drzwiami stała brudno-szara rzeczywistość, a z czystych rzeczy tośmy mieli wódkę czystą, cichą nadzieję na kolejny cud nad Wisłą, która artystom pozwalała wierzyć w przyszłość, a dzisiaj śledczy tamtej przeszłości, którego wtedy w planach nie było, sporządza listę moich słabości i wie najlepiej, co mi się śniło. Nim na pożarcie rzucą mnie tłumą, chciałbym powiedzieć niektórym gościom, to nie tęsknota jest za komuną, to jest tęsknota za młodością. Gdy pani Zosia królowała za bufetem ciut za mały poprawiała ciągle swetę, łaskawym okiem spoglądając na poetę, który po secie zauważał w niej kobietę. Za drzwiami stała brudno-szara rzeczywistość, a z czystych rzeczy tośmy mieli wódkę czystą, cichą nadzieję. nadzieję na kolejny cud nad Wisłą, która artystom pozwalała wierzyć w przyszłość. Dzisiaj mamy kolorową rzeczywistość i coraz rzadziej popijamy wódkę czystą, bo nasza młodość odpłynęła z szarą Wisłą i jakby krótsze się zrobiło słowo przyszłość, gdy pani Zosia królowała za bufetem i ciotka mami poprawiała ciągle swetę.
Janek, czy słuchałeś trochę tej piosenki?
Słuchałem, to jest piosenka z Krakowa, tak?
Tak, Andrzej Sikorowski pod Budą. No,
no właśnie, ja poznaję.
Witamy cię serdecznie, zapraszamy na
tam
twoje refleksje.
Wszystkich słuchaczy. No dzisiaj w nowym roku tak przygotowałem takie ciekawostki ze świata. Może kogoś zainteresują. No to zaczniemy od Krakowa, bo piosenka z Krakowa. No, dla mnie najważniejszy to jest kontakt ze słuchaczami. A dzisiaj mamy wyjątkowego słuchacza, którego poznałem, tego słuchacza z Krakowa. On pochodzi, ten pan z Krakowa, dokładnie z Nowej Huty. Poznałem tego pana 5 lat temu, będąc w Ziemi Świętej. Ten pan ma na imię Czesław. No, wtedy miałem szczęście poznać i rozmawiać z dwoma osobami z Polski. Z księdzem profesorem Mariuszem Rosikiem z Wrocławia, znanym w Polsce biblistą, i z panem Czesławem z Nowej Huty, który nie jest profesorem, ale posiada ogromną mądrość życiową. Człowiek wielkiej wiary. I 2 dni temu pan Czesław, rozmawiając ze mną przez telefon, opowiadał, co słychać właśnie w Krakowie, dokładnie w dzielnicy Nowa Huta. Tam jest pandemia, podobnie jak u nas w Kitchener jest też pandemia, ale kościoły są otwarte dla wiernych. No, są ograniczenia, ale kościoły są otwarte i w kościele, na przykład w kościele świętego Józefa w Nowej Hucie, proboszcz ustawił takie długie klęczniki przed ołtarzem, aby wierni mogli przyjmować komunię świętą, klęcząc do ust. A w słynnej Arce w Nowej Hucie, tam jest taki ksiądz Andrzej, który nie jest zwolennikiem podawania komunii na rękę. Dlatego tam się ustawiają dwie takie linie ludzi. Jedni idą, którzy chcą przyjąć komunię na stojąco, na rękę, inni, którzy chcą uklęknąć do ust, no mają wybór. Także widzimy, na świecie jest jeden kościół katolicki, czyli powszechny, ale się troszeczkę różnią. Przykładowo w Polsce i w Kanadzie. Od czego to zależy? No myślę, że dużo do powiedzenia mają biskupi, no bo oni są na czele diecezji. I teraz drugie pozdrowienie, i to pozdrowienie także, Irek, dla ciebie, a także wszystkich słuchaczy, z dalekiej Argentyny. Z dalekiej Argentyny, z miasta Rio Grande. To miasto leży na wyspie Tierra del Fuego, po polsku Ziemia Ognista, blisko Antarktydy. Obecnie jest tam środek lata, ale temperatura parę dni temu była 12 stopni w dzień. Rio Grande leży blisko ciśniny Magellana, a Magellana ciśnina jest wyżej, a niżej jest przylądek Dobrej Nadziei. Jak tu już mówię o tej ciśnienie Magellana, to od razu chciałbym pozdrowić naszego słuchacza Wieśka Magellana. Podobne nazwiska. O, Wieśek ostatnio jest naszym stałym słuchaczem naszej audycji. A te pozdrowienia z dalekiej Argentyny to są dla nas tutaj wszystkich, którzy są w audycji i ci, którzy nas słuchają, bo moi znajomi próbowali odsłuchać na archiwum naszą audycję, no nic, polski język nie znają, ale podobają im się melodia, polskie piosenki. No tych moich znajomych spotkałem w ubiegłym roku, będąc w Vancouver, na Kubie. I przez tydzień opowiadali mi o ich mieście położonym najdalej na południe, najgłębiej na naszej planecie. I tam zimą cały czas jest ciemno, teraz jest lato, no to jest prawie cały czas słońce świeci, jakiś dzień słoneczny. Jakie tam są plusy dla mieszkańców? Tam jest strefa bezpodatkowa. Rząd Argentyny chciał, żeby tam ludzie się tam przenieśli z północy. Tam chodzi konflikt z Chile. I tam są fabryki japońskie oczywiście, tam się nie płaci podatków. I moi znajomi pracują w fabryce, gdzie produkują radia do samochodów Toyota. Ceny wszystko o połowę, nawet samochody są 3 razy tańsze jak Buenos Aires, tylko trzeba tam mieszkać, I teraz o tej pogodzie mówię. Proszę Państwa, jak wiemy, stolica Kanady, Ottawa, jest drugą, najbardziej zimną stolicą, najniższe temperatury są na świecie. Chodzi o stolice państw. No ale w tym roku nie jest tak źle, bo przykładowo dzisiaj w Ottawie było minus tylko 2 stopnie, jutro będzie minus 1, w nocy minus 3. Jednak ta najzimniejsza stolica to jest Ulaanbaatar w Mongolii. Dzisiaj sprawdziłem przed programem, jaka tam jest temperatura, no to było 38 stopni, oczywiście minus. Jutro w dzień tylko minus 28. No to ja rozumiem, to jest zima, prawdziwa zima. Podobnie jest w Kazachstanie, w mieście Astana. Teraz jest 30 stopni minus, ale z wiatrem 41, minus 41. Jutro w dzień minus 23, z wiatrem 35. Ten wiatr nie jest taki duży, 20 km na godzinę. No, ja tu rozmawiałem z ludźmi, którzy byli zesłani do Kazachstanu, to właśnie najbardziej narzekali na te wiatry. Także w Kazachstanie z wiatrem 41 stopni na minusie. A w Kanadzie mamy łagodną zimę, ale wyciągi narciarskie, stoki narciarskie są pozamykane. Oczywiście dla naszego dobra. A sklepy z piwem, z wódką, marihuaną są otwarte.
Dla naszego dobra.
Kościoły pozamykane. Dla naszego dobra. No dbają o nas. No i kiedyś te kościoły znowu będą otwarte i ludzie jednak w tych, jak wcześniej były otwarte kościoły, jak będą, no to ludzie już wierni nie klękają podczas komunii świętej. To jest też dla naszego dobra, dla naszych kręgosłupów. No bo nie trzeba klękać, wstawać. Balaski usunięto już ponad 50 lat temu z kościołów. Wtedy nie było żadnej pandemii. I tak zastanawiam się, kiedy wierni przestaną klękać podczas przeistoczenia, podniesienia, podczas cudu eucharystycznego na mszy świętej. No już w Montrealu zauważyłem, że w Bazylice Świętego Józefa nie ma już klęczników w ławkach. My jeszcze klękamy w polskim kościele tutaj w Kitchener, ale w kościołach kanadyjskich jest różnie. W świątyniach cały czas są dzwonki używane podczas mszy świętej. No te dzwonki już są od ponad, od około 1000 lat. I Kiedyś budowano w gotyku ogromne świątynie i te świątynie były słabo oświetlone, bez oczywiście mikrofonów i ludzie stojący z tyłu lub za kolumnami nie wiedzieli, nie widzieli, co się dzieje na ołtarzu. Nie widzieli księdza odprawiającego mszę świętą, dlatego używano dzwonki, aby informować wiernych, na przykład kiedy kapłan trzyma ręce nad kielichem podczas przeistoczenia, kiedy jest cud eucharystyczny, a ministrant dzwoni 3 razy. I te dzwonienie dzwonkami w kościele to nie są żadne jakieś zaklęcia, bo tak nieraz słyszę ci, którzy nie są w kościele, że to są zaklęcia. Jest to tylko informowanie wiernych, co dzieje się na ołtarzu. No ale dlaczego mówię o tych dzwonkach? Bo mamy już XXI wiek, a te dzwonki mi się przydały, bo jak ostatnio, jak był jeszcze kościół nasz otwarty, no to stojąc w przedsionku kościoła, no z uwagi na restrykcje, także jak 30% wiernych, to już więcej osób nie mogło wejść do środka kościoła, no to stojąc w tym przedsionku, bo powiedziałem, nigdy nie zejdę do katakumby, czyli na dół, pod ziemię. Także stojąc w tym przedsionku, czekałem właśnie na te dzwonki i wtedy wiedziałem, że trzeba uklęknąć. To tak, może wszyscy nie wiedzą, po co są dzwonki w kościele. I teraz tu jeszcze jeden temat. Proszę Państwa, w ubiegłym roku, tak przeskakuję, byłem Ameryka Południowa, teraz przechodzę do Afryki. W ubiegłym roku i wcześniej była taka młoda Szwedka, która wędrowała po Europie, była w Stanach Zjednoczonych, nawet w ONZ-cie. I ta młoda dziewczyna płakała nad losem naszej planety.
Greta Thunberg.
O zanieczyszczenia atmosferyczne, no zwłaszcza najbardziej chyba szkodzi na świecie polski węgiel. I tak się zastanawiam, dlaczego ta młoda dziewczyna ze Szwecji nigdy nie pojechała do Afryki. A tam miałaby nad czym płakać, bo na ten kontynent z państw Unii Europejskiej, głównie z Niemiec, także z Japonii, Stanów Zjednoczonych, z naszej pięknej Kanady, tylko w latach 2015-2018 wysłano i sprzedano około 14 milionów starych samochodów z eksploatowanymi silnikami. Tam nie ma emission testów. Tam nie ma żadnych zakazów, żadnych badań. WHO milczy na ten temat. Podobnie było z azbestem. W połowie lat 70. w Kanadzie wstrzymano produkcję płyt azbestowych, ale kopalnie w Quebecu kopały azbest. No i oczywiście eksport gdzie? Do Polski. Tam można było truć ludzi. No ale w Polsce pod koniec lat 90. zabroniono produkcji azbestu. To co? Została Afryka. I do dzisiaj. Z Quebecu azbest jest eksportowany do Afryki. No tu w Kanadzie, w Stanach Zjednoczonych, no te protesty na ulicach, nawet w Polsce były ten Black Matter. Tak strasznie martwią się o tych Afroamerykanów, o Murzynów. Ale co się dzieje w Afryce? No problem, cisza. Ich to już nie interesuje. Co tam się dzieje? Jaka tam jest emission starych samochodów? I teraz przechodzę już do ostatniego tematu, najważniejszego. Co dzisiaj było czytane na mszy świętej? Mamy 1 stycznia. W kościele katolickim się nazywa Święto Trzech Króli i w Ewangelii według Mateusza to mędrcy, po grecku magoi, czyli magowie, przybyli ze wschodu do Betlejem w Judei. I ewangelista Mateusz napisał, przybyli, liczba mnoga, jak zawsze tłumaczę, liczba mnoga to czyli więcej jak dwóch, tam 10, 12, 24. Także magowie, Mateusz znowu pisze, weszli do domu, czyli nie do stajenki lub groty, tylko do domu, co to znaczy, że przybyli po jakimś czasie od narodzenia Pana Jezusa. Być może parę miesięcy upłynęło, nie wiemy. Wiemy, że król Herod kazał pozabijać w Betlejem i w okolicy wszystkich chłopców do lat 2. Zaraz się nasuwa pytanie, po co mieliby pozabijać chłopców do lat 2, gdyby Pan Jezus miał parę dni? Byłoby to bez sensu. No jak ja to, ja tak to rozumiem. A magowie najpierw przyszli do Jerozolimy i tam pytali o nowonarodzonego króla żydowskiego. I ewangelista Mateusz pisze, król Herod przeraził się tą informacją. I co ciekawe, zaczął wypytywać, gdzie ma się narodzić Mesjasz. I tak się pytam, co to za król żydowski, który tego nie wiedział? No odpowiedź jest taka, że Herod Wielki nie był Żydem. Ojcem jego był Idumejczyk, a matka Nabatejką, czyli Arabką, mówiła po arabsku. I w 37 roku, przy narodzeniu Pana Jezusa, Rzymianie mianowali go królem Judei. No to jest taki dla mnie mały Stalin na tamte czasy w Judei. Herod dopuścił się wielu mordów. Doszukiwał się spisku przeciwko niemu. Kazał zabić swojego syna. Kazał zabić jedną z jego żon. Nie tak dawno, w 2007 roku, archeologowie rzekomo odkryli grób Heroda Wielkiego. Niedaleko Jerozolimy, dziś 12 km od Jerozolimy. Jeszcze na koniec powiem, że Herod Wielki miał 10 żon. I synem Heroda Wielkiego był Herod Antypas, który kazał zabić Jana Chrzciciela. No, ładna rodzinka. Antypas mieszkał z żoną jego brata, Herodiadą. No ale to znamy, czytając Pismo Święte. No tyle na dzisiaj. Dziękuję za uwagę. Mówił do Państwa Jan Mazur. Zostańcie z Bogiem.
No to chwileczkę jeszcze, Janek. EKT, znasz taki zespół Gdynia? EKT Gdynia.
No to jest ten, co dostaliśmy w prezencie?
Tak jest, no musimy podziękować.
Muszę ci dostarczyć, bo tutaj nasza słuchaczka znowu z Afryki przeskakujemy do Hamilton, tak?
Tak jest.
Pani Maria przesłała nam...
Pani Maria Kubat przesłała podobnie. Płytę do ciebie, ja się upominam, ja już się dowiedziałem, widzisz?
No, teraz pandemia, no to troszeczkę trwa, żeby dotarła do studia.
A ja ci zaprezentuję akurat tego zespołu utwór i pani Marii też chyba nie ma na płycie. Utwór nazywa się Miła. Miła EKT Gdynia.
Od Hamilton przeskakujemy do Gdyni.
Tak jest. Zapraszam. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia za tydzień.
Szczur kończy gulasz dół. Już pora wyjść z kantyny, karcianej zapis gry. Na liście od dziewczyny, przed nami długa noc. Ruszamy jutro z rana, pod szary wpełza szkoc, co skrywa grzech ona.
Miła, nie przychodź na wołanie, miła. Wojenka moja, pani z nią się kochać chce, gdy w nocy się budzę. Postać widzę we śnie, miła, dojrzałe dwie czereśnie, weź mnie z dłoni mej, gdy kiedyś powrócę.
20 prawie lat i w czapkę znaczek wpięty, papieros w kącie war, niedbale uśmiechnięty, obijasz się obok, nabite parabelum, śpiewamy idąc w krok. 2 metry od burdelu.
Miła, nie przychodź na wołanie, miła.
To takie prawdziwe szanty. No, teksty są różne, no, ale to są prawdziwe szanty. Zespół EKT Gdynia. Miła. Dostaliśmy płytę od pani Marii Kubat. Posłuchamy więcej z tej płyty. A ten utwór ja dobrze znam z dawnych czasów. Teraz już, Dorotka, już po tobie będzie Wacuś śpiewa znowu dwie piękne piosenki, dwie pastorałki. Zapraszamy, Dorotka.
Witam serdecznie państwa w tym nowym roku 2021. Przygotowałam dla państwa historię chrześcijaństwa, tą pierwszą narodziny chrześcijaństwa Warren Carroll, ale nim przejdę do tych urywków historii, gdzie historik przedstawia narodziny Boga, to jest fakt historyczny. Przedstawia dzieje od strony historyka, czyli od faktów, a z faktami się nie dyskutuje. Ale ten nowy rok chciałabym zacząć dla wszystkich państwa, tu zwłaszcza w Kanadzie, cytatem i słowami kardynała Stefana Wyszyńskiego, dzisiaj już błogosławionego, ale to błogosławieństwo i ta beatyfikacja się oczywiście przesunęła, bo jest koronawirus, ale to jest ojciec i tak jak kiedyś nam powiedział już Jan Paweł II, prymas tysiąclecia, chcielibyśmy mieć drugiego takiego prymasa dzisiaj. Gdy mam Boga, mam wszystko. Warto wszystko oddać, aby Boga zachować. I z tym cytatem warto iść przez ten rok, ponieważ walka z Bogiem dzisiaj jest trochę inna, ale to samo. Pamiętacie państwo, kiedy komunizm nastaje w Rosji, zamykają kościoły, nie zamykają, zwalczają, czyli zamykają, wywożą księży. Gramsci już wtedy, w 20 roku, mówi, że sposobem takim, żeby komunizm wprowadzić jak w Rosji, przecież oni to wprowadzili, komuniści z Zachodu, nie da rady na cały świat, a przecież komunizm chce panować nad całym światem. Nie można zrobić tym samym sposobem, ale to samo można zrobić innym sposobem. Więc warto patrzeć na owoce. Mamy dzisiaj rok 2021. Mamy kościoły zamknięte. Dla naszego dobra, tak jak właśnie Janek powiedział, wszystko jest w tej chwili nie już siłowo, bo nie widzimy tego wroga, tylko wróg jest już w tej owczej skórze, który nam mówi, że wszystko jest dla naszego dobra. To przedziwne. Pan Jezus został sam. Tak jak tamtej nocy, kiedy się narodził, kiedy byli wszyscy arcykapłani, uczeni w piśmie, Sanhedryn, cała śmietanka, cała inteligencja żydowska nie przyjęła Boga. Przyjęli Boga ubodzy pastuszkowie. W tym samym czasie przecież walka jest o tron, tak Herod, widzimy jaki był potworny, czyli ciemność, nienawiść, zabija nawet swoich, nie liczy się z żonami, z synami, czyli walka o władzę. Dzisiaj widzimy w świecie tą samą walkę. Tak samo, ponieważ jest to panowanie Rzymu, jest to czas pokoju, który dał Bóg Oktawiana, Augusta, ale przecież to oni później walczą również i zabijają siebie nawzajem. Czyli nienawiść, walka o władzę. Czy dzisiaj na świecie nie jest to samo? Walczymy o władzę, zobaczmy o mocarstwo, Stany Zjednoczone. Wszyscy wiedzą, że wybory są sfałszowane, ale tak jest zrobione, że one przejdą i wygra ten, który właściwie oszukał. Czy nie widzimy to na własnych oczach? Ciemność. Ciemność, gdzie jest nienawiść, gdzie jest, ale miłość się rodzi. Pan Jezus się rodzi. On jest. Bądźmy przy Nim. Bądźmy naprawdę tak jak pasterze, oddani Mu. Tak jak kardynał Wyszyński, kiedy przyszło mu sprawować prymasostwo nad narodem, kiedy jesteśmy pod właśnie tym strasznym komunizmem. Mówi takie słowa, gdy mam Boga, mam wszystko i warto wszystko oddać, aby Boga zachować. I to świadectwo ojca kardynała Stefana Wyszyńskiego, i który też powiedział, pamiętacie państwo, i ksiądz Gus nam tu przypomniał słowa jego soboru, kiedy już wtedy biskupi zrzymają się, że z tym ojcostwem to jest tak przesada, to więc powiedział, biskupi, którzy nie są ojcami, nie wiadomo kim są. Czy dzisiaj to się nie sprawdza? Czy ojcowie zamykają przed dziećmi swoje domy? Czy ojcowie zamykają, nie dają chleba swoim dzieciom? Czy to jest ojciec? Ale wróćmy do historii, która jest faktami. Historyk przedstawia. Tak oto, Maryja i Józef przybyli do Betlejem, cichą nocą, która żyje odtąd w sercu każdego chrześcijanina. I tam, w grocie stajence, tylko oni dwoje jako pierwsi oddali cześć Stwórcy kosmosu. Na świecie, który stworzył i którego istnienie podtrzymywał, pojawił się dyskretnie i w tajemnicy jako bezradne, niepotrafiące mówić ludzkie niemowlę. A mimo to nadal i na zawsze Pan Galaktyk i wieczności. Zbawca, który pokonać miał śmierć i otworzyć nam wrota niebios. Aniołowie śpiewali o go przyjściu nad pastwiskami wokół Betlejem i pasterze ich usłyszeli. Uczeni w prawie, skrybowie, faryzeusze pogardzali nimi i uważali za nieczystych, ale oni byli prawdziwymi Izraelitami, którzy z utęsknieniem oczekiwali Mesjasza, a teraz, gdy się pojawił, mieli w osobie dosyć pokory, aby uznać go takim, jakim zechciał być, nie wymagając, żeby odpowiadał im z góry przyjętym wyobrażeniom na jego temat. Po Maryi i Józefie betlejemscy pasterze byli pierwszymi ludźmi, którzy mieli przywilej oddać hołd wcielonemu Panu i Odkupicielowi. Owej nocy weszli do historii, rankiem zaś z niej zniknęli, ale pozostawili po sobie ślad obecny nie tylko w scenie narodzin. Fundamentalną cechą inkarnacji było to, że mogła wydarzyć się tylko raz jeden. Bóg człowiek mógł zaistnieć tylko jednokrotnie, gdyż jeden był tylko Bóg Syn. Tylko raz Bóg mógł być niemowlęciem. Tak więc rzeczą naturalną i słuszną jest, że miejsce, w którym spoczywało dzieciątko, dom pasterzy, którzy jako pierwsi po Maryi i Józefie oddali mu cześć, powinno być obdarzone szczególnym błogosławieństwem. Betlejem. Nie było już miejsca w gospodzie dla Matki Boga, ale znalazło się ono w sercach pasterzy i Bóg o tym nie zapomina. Betlejem. Minęło 200 lat. Żydów wygnano, przyszli poganie. Chrześcijaństwo ogłoszono religią zakazaną, prześladowano jej wyznawców. Malutkie miasteczko odwiedzali wówczas nieliczni, ale Orygenes napisał. W Betlejem pokazują grotę, w której się urodził, a wewnątrz niej żłób, w którym go winięto w pieluszki. Miejsce to słynie w całej okolicy. Betlejem. Minęło 11 wieków. Muzułmanie, bicz Boży, największy w dziejach wrogowi chrześcijaństwa. Władali Palestyną przez niemal połowę tysiąclecia i większości jej ludności nawrócili na islam. Nawet Nazarecie trudno było natknąć się na chrześcijanina. A jednak w czasach pierwszej krucjaty Betlejem powitało krzyżowców jako wyzwolicieli, w większości bowiem pozostało chrześcijańskie. Betlejem. W roku 1226 fanatycznie wrogi chrześcijaństwu sułtan Bajbars wygnał z miasta wszystkich chrześcijan i zburzył jej mury. Mimo to powrócili tam w ciągu kilku zaledwie lat. Betlejem. Po roku 1517 okrutny turecki sułtan Selim Groźny zrównał miasto z ziemią i zasypał otaczające je fosy. Ale włoski podróżnik w 1586 roku napisał, że nadal spotyka się tam chrześcijan. Betlejem. Od czasu pojawienia się w nim pierwszych chrześcijan upłynęły 2000 tysiąclecia. Przez cały ten czas, po narodzeniu Pana, miejsce to było przedmiotem wojen i mocarstwowej polityki. Przeszło z rąk Turków pod panowanie Brytyjczyków, następnie Arabów, a wreszcie Żydów. Dziś leży ono na zachodnim brzegu, czyli spornych terenach okupowanej przez Izrael arabskiej Palestyny. Mimo to, pośród zamętu i burz, nadal pozostaje spokojnym, jasnym światełkiem i jest niemal całkowicie chrześcijańskim miastem. Pasterze pierwszego Bożego Narodzenia oraz ich potomkowie za sprawą nieustającej pomocy Boga, który tam urodził się jako człowiek i błogosławił ich, leżąc w żłóbku, zachowali wiarę. Czy wolno nam sądzić, że kiedy nadejdzie koniec świata, przynajmniej Betlejem nadal będzie chrześcijańskie? Kiedy przyjdzie odpowiedzieć na przerażające pytanie, czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Może to właśnie z Betlejem usłyszymy odpowiedzi tak? Józef i Maryja, mimo że początkowo nie zostali w Betlejem, przejęci gościnnie mogli dostrzegać pewne przesłanki przyszłej niezłomnej wierności Betlejem, ponieważ postanowili nie wracać do Nazaretu i znaleźli tam dla siebie mieszkanie. Od Jerozolimy i świątyni dzieliło ich tylko 10 kilometrów. 40 dni po narodzeniu Jezusa, zgodnie z nakazami prawa mojżeszowego, poszli do miasta, aby okazać dziecko w świątyni, jak każe zakon, złożyć ofiarę w intencji pierworodnego syna. W świątyni Boże dziecię zostało rozpoznane przez dwoje świętobliwych starych ludzi, Symeona i Annę, którzy od wielu lat modlili się, aby dane im było zobaczyć wcielonego Mesjasza. Niewykluczone, że Symeon był tym samym człowiekiem, którego Żydzi uznawali za jednego z najbardziej świątobliwych mężów i najmądrzejszych nauczycieli w dziejach. Synem wielkiego rabiego Hillela i ojcem rabiego Gamaliela, który bronił później chrześcijan przed Sanhedrynem. Kiedy Maryja i Józef wracali do Betlejem, nie pomyśleli chyba nawet, że czeka ich jeszcze pewna bardzo dziwna wizyta. Jak dotąd wszyscy, którzy rozpoznali Jezusa, byli głęboko wierzącymi Izraelitami. Jezus jednak przyszedł zbawić także gojów. Oni zatem również mieli przysłać swoich przedstawicieli, aby powitali go i oddali mu hołd w Betlejem. Prawdopodobnie działo się to w 5 roku przed naszą erą. 10 kilometrów drogi dzielącej Betlejem od Jerozolimy było niczym pomost przerzucony z niebios do piekieł. W swoim ubogim domostwie w Betlejem Józef pracował w warsztacie stolarskim. Maryja pochylała rozpromienioną twarz nad dzieciątkiem, żeby wołać jego uśmiech. Wokół krążyli aniołowie. Herod, zamknięty w swoim wspaniałym pałacu, czuł nienawiść ludu, która paliła go żywym ogniem. Do wściekłości doprowadzała go myśl o tym, jaką radość wywoła jego śmierć. Toczył go rak. Miał jeszcze synów, których mógł zabić. Następnym miał być Antypater, najstarszy z nich. Herod nakazał go stracić na 5 dni przed własną odrażającą śmiercią. Fałszywi mesjasze wypatrywali korzystnej sposobności. Herod wiedział, że jego patron August nim pogardza. Imperator bowiem zawsze darzył szacunkiem jedynie ludzi przyzwoitych i honorowych. Z potworami zaś nie chciał mieć nic wspólnego. Świat nie miał już Herodowi niczego do zaoferowania. Czuł, że pod jego stopami otwiera się otchłań. Szpiedzy donieśli, że mędrcy ze wschodu rozpytywali w Jerozolimie o króla żydowskiego, ale z pewnością nie chodziło im o Heroda. Mówili chyba o nowo narodzonym dziecku. Herod przesłuchał ich osobiście. Opowiedzieli o niezwykłym astronomicznym znaku, prawdopodobnie koniunkcji 3 planet w konstelacji ryb, która miała miejsce w minionej zimie i o królu tak świętym, że będzie czczony jak Bóg. A jego rządy przyniosą nową nadzieję całemu światu. Najprawdopodobniej ów boski król jest izraelickim mesjaszem. Skąd oni wiedzieli? Jeśli przybyli z Iranu, na co jasno wskazuje fakt, że nazywano ich magami, bo magowie istnieli wyłącznie w Iranie, wyznawali naukę Zoroastra, której powiązania z objawieniem udzielonym Izraelowi omawialiśmy powyżej, echa mesjanistycznych nadziei odnajdujemy również w Aweście. Studiując pisma hebrajskie, magowie sami mogli zauważyć i zrozumieć te związki. Dlatego byli przygotowani, aby usłyszeć i odpowiedzieć na wezwanie znaku, który dostrzegli na niebie. Niewykluczone też, że przybyli z Arabii, gdzie od czasów babilońskiego wygnania pojawiło się bardzo wielu Żydów, bądź z położonych na pustyni kolonii, które założył ostatni babiloński król Nabonid. W 1 wieku przed naszą erą czas izolowania się Żydów od innych społeczności dobiegł końca. Ich sąsiedzi dowiedzieli się wiele na temat żydowskiej wiary i żywionej przez nich nadziei. Za radą Sanhedrydu, najwyższej żydowskiej instytucji religijnej i sądowniczej, Herod powiedział mędrcom ze wschodu, aby podążyli do Betlejem, gdzie wedle przepowiedni proroka Micheasza ma się narodzić Mesjasz, i powiadomili go, czy udało im się odnaleźć nowonarodzonego króla. Mędrcy pojechali zatem do Betlejem, znaleźli świętą rodzinę i złożyli dzieciątku ofiary ze złota, miry i kadzidła. W drodze powrotnej anioł ostrzegł ich, aby nie wracali do Heroda. Świętemu Józefowi zaś powiedział, aby uciekał do Egiptu, bo Herod będzie próbował zabić Jezusa. Święta rodzina przemierzyła nieprzyjazną pustynię, rozciągającą się od góry Synaj, i podążyła szlakiem wiodącym w odwrotnym kierunku niż ten, którym szli Żydzi w czasie Eksodusu, docierając w końcu do delty Nilu. Heroda ogarnął jeden z jego przerażających ataków wściekłości i rozkazał zabić wszystkie 2-letnie i młodsze dzieci, które mieszkają w Betlejem. Było ich prawdopodobnie tylko 25, gdyż Betlejem było wówczas niewielkim miasteczkiem. Jednak ból matki po stracie dziecka nie sposób mierzyć liczbami. Święte niewiniątka zginęły. Kościół katolicki przez niemal cały okres swego istnienia uznawał i uznaje je za pierwszych męczenników, którzy niczym nieznani żołnierze w Ariergardzie zginęli, aby osłonić ucieczkę króla i ocalić mu życie. W Egipcie mieszkało wielu Żydów. Maryja i Józef, czekając na lepsze czasy, mogli tam czuć się jak w domu, podobnie zresztą jak wszędzie na ziemiach przylegających do ziemi obiecanej. W kwietniu 4 roku przed naszą erą Herod nareszcie zmarł, ale zostawił rozkaz, aby stracić setki prominentnych obywateli, których wcześniej uwięził. Opłakiwanie ich miało towarzyszyć jego pogrzebowi, wszak doskonale wiedział, że po nim nikt płakać nie będzie. Nawet jego występna siostra Salome, która przez wiele lat niemal dorównywała mu w czynieniu wszelkiego zła, tym razem nie ośmieliła się spełnić poleceń Heroda. Z hedem po nim objął najstarszy ocalały syn Archelaus. August przez pewien czas wahał się, czy potwierdzić jego sukcesję i ostatecznie przyznał mu tytuł etnarchy, lecz nie króla. Jego władza obejmowała jedynie Judeję, obszary wokół Jerozolimy, ale nie rozciągała się na Galileję. August wiedział, że Archelaus to człowiek tego samego pokroju, co jego ojciec, tyle że mniej kompetentny. Józef również był tego świadom. Porzucił plany osiedlenia się na stałe w Betlejem, gdyż region ten podlegał teraz Archelausowi i wrócił do Nazaretu w Galilei, gdzie królem podległym Rzymowi był Herod Antypas, kolejny, ale nie tak nikczemny jak Archelaus, syn Heroda Wielkiego. I tu właśnie dorastał Jezus.
Dziękuję Ci za tą lekcję historii. Nawet dużo rzeczy nie widziałem o tych Herodów, tyle był zawsze w jasełkach jeden król Herod. W tym roku nie będzie jasełek polskiej szkoły chyba. Ale ja wracając do trochę reminiscencji, które mam, przygotowałem tak szybciutko, bo ruszyłaś też temat o ojcu, o Stefanie Wyszyńskim, tak samo Janek. Mam fragment, tylko żeby zachęcić Państwa, żeby wysłuchali Państwo. Wojciech Cejrowski. I don't want yes 2020. Z ostatniej audycji w Radiu Wnet taki oto komentarz Wojtka Cejrowskiego przed połączeniem się z Leszkiem. Za chwileczkę będzie tylko Leszek, a fragment tej wypowiedzi, nie będzie piosenki, żeby Państwo posłuchali, jakie ma refleksje na koniec roku Wojciech Cejrowski. Posłuchajmy, bardzo interesujące, nieprzyjemne dla wszystkich, ale...
Ale też takie historie, że jakiś gubernator zabrania chodzenia do kościoła, bądź biskup zabrania chodzenia do kościoła, to jest też rozwalanie kościoła. No i ciekawy proces w Ameryce, bo się zebrał ksiądz katolicki z rabinem i z jakimś tam, jak to się nazywa, Mustaw, no ten co, szef meczetu. Jakżeż oni się nazywają? No Mufti. Szef meczetu. Mufti albo jakieś takie coś. W Polsce to jest zjawisko marginalne, w Ameryce też ciągle jeszcze, więc to nie jest oswojone, tak jak ksiądz i rabin są oswojeni. Oni się zebrali we trzech i wygrali przed sądem, że jak to, kasyna są otwarte i tańce na róże, a kościoły są zakazane, nie wolno. Więc udało im się, zbuntowali się we trzech. Nie zamykali swoich instytucji, kościoła, meczetu i synagogi. Przyjmowali mandaty, do krwi z oczu przyjmowali mandaty. To polscy księża powinni brać przykład z tego. Zadłużyli się potencjalnie w tych swoich trzech instytucjach, wygrali przed sądem. I nie wolno im przysalać mandatów, a mają być kościoły otwarte. Kościołowi w Polsce też powiem, że po pierwsze, zgodnie z konkordatem, to jest przestrzeń trochę eksterytorialna, więc tam premier MM to może prosić, ale nie może wymagać. I biskupi powinni mieć twardszą postawę, ale też wierni powinni mieć twardą postawę wobec swojego proboszcza. Otóż zgodnie z prawem kanonicznym nie wolno nikomu odmówić mszy, kiedy przyszedł do kościoła. I ksiądz, który nie wpuści, łamie prawo. Tak jak księdzu nie wolno złamać tajemnicy spowiedzi. Nawet gdyby mu groziło więzienie, bo przesłuchują go na KGB i wymagają, żeby powiedział, co mu drugi obywatel powiedział. Ksiądz jest zobowiązany prawem kanonicznym do zachowania za wszelką cenę, za cenę życia i męczeństwa, tajemnicy spowiedzi. I na podobnej, nieidentycznej zasadzie nie wolno odmówić człowiekowi mszy, kiedy on przyszedł do kościoła. I nie wolno, nawet jeżeli państwo mówi, 60 osób tam w tym kościele, tylko tyle wolno. Księdzu nie wolno wiernym odmówić mszy, jeżeli przyszli do kościoła i mają ochotę wejść na mszę. Koniec rozmowy na ten temat. Posługujcie się czym chcecie. Czy boicie się księża mandaciku i konfliktu z władzą ziemską, czy bardziej cenicie sobie może zbawienie duszy? Ksiądz odpowiada z mocniejszych paragrafów na sądzie ostatecznym, a biskup z jeszcze mocniejszych, a kardynał i papież to już z najmocniejszych paragrafów odpowiadają. Więcej wam dano, to więcej się wymagać od was będzie. Więc wymagam większego poświęcenia od księży proboszczy, którym jak przyjdzie policjant, masz przyjąć mandat, a ludzi wpuszczać w opór tyle, ile chce wejść. I tutaj parafia powinna też stawiać opór. Przyszedłem do kościoła, co mi ksiądz tu zabrania wchodzić? Nie wolno zabraniać.
Ale to wierni będą się bali.
No jak wierni nie przyjdą, to znaczy, że ksiądz słabe kazania głosi i nie ma, nie zachęcił do tego, żeby uczestniczyli we mszy świętej na żywo i osobiście. To też jest jakieś podsumowanie roku. Aha, jeszcze wybory amerykańskie, które odbędą się dopiero 3 stycznia, kiedy dwie izby parlamentu się zgromadzą na wspólnym posiedzeniu i będą głosowały ostatecznie, kto ma zostać. Natomiast ciekawe zjawisko pod tytułem Wszyscy won istnieje w amerykańskiej władzy, no nie wiem jak to powiedzieć, w systemie amerykańskim rządów. U nas, kiedy Kaczyński toczy wojnę z sądami na przykład, a ja rzucam hasło Wszyscy won, czyli wszystkich sędziów wywalić i przyjmować na nowo. I nawet jak się kilku porządnych wywali, to trudno. Z prokuratorami to samo. To ta koncepcja Wszyscy won wydaje się ludziom absurdalna. A w Ameryce to jest koncepcja stosowana co 4 lata, czasami co 8, jeżeli była reelekcja tej samej osoby. Otóż słyszeli państwo w mediach, że ambasador USA w Polsce złożyła dymisję w ostatnich dniach. To dlatego, że kończy się kadencja urzędującego prezydenta. Polityką zagraniczną w Ameryce, tak jak i w Polsce, zajmuje się prezydent, jest zwierzchnikiem polityki zagranicznej, urzędnikiem najwyższym w polityce zagranicznej. I każdy nowy prezydent zatrudnia sobie wszystkich nowych ambasadorów. Tak to działa w Ameryce. Na ręce nowego prezydenta.
No i drodzy Państwo, udało nam się połączyć z Leszkiem Szostakiem. Miałem duży problem. Okazuje się, kupując tak zwane karty telefoniczne, nie zawsze można liczyć na uczciwość tych, którzy je wydają. Po jednej rozmowie Leszka, co miałem tydzień temu, a miała być na ileś tam 28 godzin, już nie była czynna. Dobrze, że miałem nową ekstra i udało się. Witam Cię, Leszku. Serdecznie, trochę mało masz czasu, ale myślę, że postarasz się, najważniejszy temat jaki mamy, to 6 styczeń. A tak swoją drogą, czy mógłbyś skomentować, co to się dzieje, że ministrowie i wielcy przedstawiciele rządów na całym świecie wiedzą chyba, o co chodzi z pandemią i nie boją się jeździć na wakacje po różnych częściach świata, łącznie z naszymi w Kanadzie.
Zgodnie z zasadą pandemia for thee, but not for me. Wszystkiego najlepszego dla naszych twoich słuchaczy w nowym roku i miejmy nadzieję, że część moich przepowiedni się nie sprawdzi. Natomiast wracając do najważniejszego tematu, chyba krytycznego, mamy oczywiście do czynienia z nie bezprecedensowym politycznym zamachem stanu, political coup d'etat. 6 stycznia oczywiście krytyczny moment, dopóki się nie odbędzie, trudno jest powiedzieć. Natomiast wszystko wskazuje na to, że nie będzie tutaj większych niespodzianek. Dzisiaj odbyła się rozmowa Donalda Trumpa z gubernatorem Georgii Raffensperger, który jest tak zwanym Rhino Republican, czyli przyszywanym republikaninem, który teoretycznie mógłby zmienić losy tych wyborów, gdyby tylko i wyłącznie zachował się w sposób etyczny, popierając Trumpa i swoją partię. Stąd oczywiście nazywałem go Rhino, bo jest przyszywany. W tej godzinnej konwersacji Trump próbował go przekonać, żeby zderejestrował wybory elektoratu w Georgii. Oczywiście do tego nie dojdzie i Raffensperger upierał się, że to nie jest w jego rękach, jest to w rękach sądów. Natomiast no to na tym polega cały ten catch-22. Wszystkie sądy każdej instancji, zarówno federalne, jak i Sądu Najwyższego, odrzuciły wszystkie te legal challenges nie na zasadzie merytorycznej, czyli tak zwanej meritorical, tylko proceduralnej, czyli tak zwany no standing. Każda decyzja nierozważenia argumentów ekipy Trumpa
prawników była, że there is no standing, czyli na zasadzie, że to nie jest w kwestii do rozważania przez sąd, że to powinno być rozważane przez Stany. Natomiast cały dowcip polega na tym, że w każdym z tych stanów tak zwane state legislatures i state supreme courts praktycznie unieważniły prawa wyborcze, które zostały wymyślone przez właśnie domy, przez rządy w danym stanie. W związku z czym było to wszystko nielegalne, w związku z czym każda rejestracja wyników tych wyborów jako precedens jest nielegalna. No ale oczywiście mamy tutaj do czynienia z zamachem stanu, w związku z czym nieważne, ile mamy dowodu, nie ma to żadnego znaczenia. Tak samo jak w przypadku COVID-19, nieważne, ile jest science against it, dalej oczywiście mamy do czynienia z tą chucpą. Jest to bardzo niebezpieczny precedens, ponieważ Joe Biden, jak wszyscy wiemy, jest notabene de facto agentem w tym momencie Chin, ponieważ mają Chiny na niego bardzo dużo dokumentacji, która może doprowadzić do tego, że Biden nie będzie prowadził samodzielnej polityki. Nawet po jego odejściu prawdopodobnie nastąpi bardzo szybko i przejdzie, Kamala Harris zostanie prezydentem. Te wpływy chińskie w Ameryce pozostaną, co jest również bardzo niebezpieczne. Zważywszy na ostatni atak, hacking cybernetyczny Stanów Zjednoczonych, kiedy wszystkie najważniejsze gałęzie rządu zostały zinfiltrowane i dalej są aktywnie infiltrowane. Nie zostało to do końca zatrzymane. 6 stycznia dojdzie do największego chyba przedstawienia w historii cywilizacji, a przynajmniej ostatnich 100 lat. Mianowicie Kongres i Senat zbiorą się na tak zwanej joint session, kiedy będą wspólnie certyfikować i zakończać proces wyborczy, czyli odczytanie głosów elektoratów. I tutaj właśnie zaczyna się ta cała szopka, mianowicie Joe Biden, wiceprezydent, który jest, przewodzi Senatowi poniekąd nad majority leader, ma tą rolę odczytywania tych głosów. I jest nacisk na niego właśnie przez jednego z republikanów, to jest facet, który się nazywa Louis Gohmert, Republican Congressman, który zaskarżył wiceprezydenta Pence'a, żeby się upewnić, że on zdelegalizuje wyniki elektoratu i zniweluje, unieważni głosy dla Bidena z tych zwanych swing states, które są skarżone. Joe Biden, żeby się zabezpieczyć na taką ewentualność, mówiąc po angielsku countersuit, czyli złożył własny wniosek w sądzie, żeby nie musiał tej funkcji spełnić, mianowicie żeby to kongres, a nie wiceprezydent decydował, czy wybory były legalne, czy nielegalne. I oczywiście sędzia federalny, przychylny demokratom, uznał argumenty wiceprezydenta Bidena. Czyli wygląda na to, oczywiście jest zawsze taki ten element niespodzianki. Nie wiadomo, co tak do końca się może wydarzyć, miejmy nadzieję. Natomiast dla ludzi, którzy stawiają pieniądze, zakłady, w tym momencie mogliby powiedzieć, że szanse, że wiceprezydent poprze Donalda Trumpa są bardzo małe, ponieważ już w tej chwili jest precedens prawny, że Biden się z tej funkcji wyśliznął. W tym momencie mamy do czynienia z taką sytuacją, kiedy jeżeli Joe Biden by stwierdził, że rzeczywiście argument legalnej ekipy Trumpa jest, że Stany, to jest swing state Georgia, Wisconsin, Nevada, Michigan, Georgia są nielegalne, bo zostały przedstawione podwójne głosy, czyli zarówno przez republikanów, demokratów, to by odebrało Bidenowi kilkadziesiąt electoral votes. W tym momencie żaden z nich nie miałby wymaganej ilości 270 i to właśnie kongres musiałby zdecydować i w tym momencie republikanie nie mają przewagę. Problem polega na tym, że Trump nie ma nawet poparcia wśród swojej własnej partii. Republican establishment, tylko połowa zarówno w Senacie, jak i w Kongresie popiera Donalda Trumpa. Cały ten będzie wyglądał w ten sposób, że już wiadomo, że żeby stworzyć precedens zakwestionowania wyboru, to będzie zgłoszony wniosek przez jednego republikanina w Senacie i jednego w Kongresie i to wystarczy, żeby zaczęła się debata. Ale ostatecznie musi dojść do głosowania i ponieważ w Kongresie w tej chwili demokraci mają przewagę i jest za mało republikanów, żeby popierało Trumpa, więc prawdopodobnie zostanie to przegłosowane i dojdzie do takiego precedensu jak w przypadku wyborów w 2000 roku, kiedy to Gore był wiceprezydentem, jak również przewodniczył obradom Kongresu w czasie właśnie odczytywania głosów elektoratu i w zasadzie musiał zdecydować przeciwko swoim własnym interesom, ponieważ nie było wsparcia prawnego. Także mamy tutaj do czynienia z horrorem, jeśli chodzi o to, że biały dzień na oczach całego świata, można użyć angielskiego ekwiwalentu highway robbery, mamy do czynienia z zamachem stanu, co w kraju, który do tej pory przynajmniej oficjalnie uchodził za taki przykład największej demokracji z racji na to, że mają najlepszą konstytucję, pomimo tego Donald Trump może być obrabowany ze swojego zwycięstwa. Co się stanie potem, zobaczymy. Słyszymy o tym, że Donald Trump tego samego 20 stycznia będzie chciał ogłosić swoją kandydaturę na następne wybory, jak i również to, że nie przybędzie do Białego Domu, znaczy do Waszyngtonu, żeby uczestniczyć w inauguracji Bidena, a on sam zrobi wielkie rally swoich supporters równolegle w tym samym czasie, kiedy Joe Biden będzie miał virtual inauguration, ponieważ prawdziwej inauguracji nie będzie. Także nie wiem, czy jeszcze mam coś do tego dodać. Wiem, że wielu naszych patriotów wspierających Trumpa oczywiście czuje się zasmuconych. Ja nie jestem w stanie za dużo tutaj optymizmu wrzucić. Nawet dzisiaj poszła informacja, że 10 byłych sekretarzy stanów i żyjących wystosowało list do Kongresu, w których oficjalnie stwierdzają, że Biden wygrał wybory. Czyli już nie ma wątpliwości, że nie ma jednego człowieka, który może się spodziewać, że możemy pokonać ten medical establishment, to jest, przepraszam, Republican and Democrat establishment, którzy tak głęboko są utwierdzeni w przekonaniu, że Trump nie może zostać wybrany na następny ten, dlatego że cały ich plan tego New World Order opiera się na tym, że nie mamy już takiego discourse. Problem polega na tym dla nich, że Trumpyzm przetrwa, w związku z czym partia republikańska zostanie bardzo poważnie wystawiona na test, ponieważ 70-80 prawie milionów Amerykanów głosowało na Trumpa. W związku z czym oni wiedzą, że jeśli on zostanie oszukany i pozbawiony możliwości prezydowania przez następne 4 lata, to oni będą musieli po prostu stworzyć praktycznie, podzielić kraj na dwie grupy i będą popierać Trumpa, czy on stworzy dodatkową partię, czy będzie chciał dalej się w to bawić. Wszystko zależy od tego, co jakieś pressures na niego użyją. Nie zapominajmy, że jest to również człowiek i ma również jakieś tam swoje potrzeby, ma swoje dzieci, biznesy. Być może będą takie pressure, żeby mu wybić to z głowy. Zobaczymy, czy mamy kciuki 6 stycznia. Poniekąd legalnie między 6 a 20 stycznia dalej. Nie jest to sprawa zakończona, ale wydaje mi się, że to już byłoby w sferze bardziej utopii liczyć na to, że coś się zdarzy. Jeżeli mam 2 minuty, powiedz mi, czy mam?
Masz jeszcze 2 minuty, tylko odpowiedz mi, czy Donald Trump ma wojsko. Czy to może mu pomóc jeszcze?
Nie ma. To były teorie, że sam fakt, że Donald Trump został wybrany, to właśnie dlatego, że miał poparcie pewnego elementu z US Military, którzy umożliwili mu te wybory w 2016 roku. Wydaje mi się, że Deep State jest silniejszy. Wydaje mi się, że Pentagon, the Rhino Republicans, wieczne wojny, robienie pieniędzy na mordowaniu ludzi w innych krajach i tak dalej, to jest im cel dużo bliższy, przede wszystkim nie tylko sercu, ale generujące gigantyczne pieniądze. Także ta armia, gdyby naprawdę stała po jego stronie, to te serwery byłyby w jego rękach. Nie musiałby się pytać, gubernatora Georgii, republikanina, czy te serwery są w tej chwili w rękach jego ludzi, czy jego wnętrza tych serwerów są w tej chwili wymieniane, żeby nie było dowodów. Także wygląda na to, że Trump nie ma żadnego evidence. Sidney Powell, jego legal member, została wyłączona z tego głównego nurtu, Lynn Wood i Giuliani. Natomiast ciekawa rzecz, jeżeli chodzi o Lynn Wood, który w zasadzie jest bardzo aktywny w tej obronie Trumpa, sugerował, że Pence powinien być aresztowany, skarżony o zdradę kraju i rozstrzelany. I to są bez precedensu słowa wypowiedziane przez polityka, adwokata w takiej hierarchii w Stanach Zjednoczonych. Także takie wzywanie o oskarżenie o zdradę i egzekucję, czegoś takiego jeszcze nie było. Także niewątpliwie temperatura się podnosi. Ja mogę tylko powiedzieć tutaj na naszym małym podwórku, jak słusznie wspomniałeś, politycy i tak dalej, kanadyjscy, którzy gdzieś tam sobie wyjeżdżają. Kanada nas zrobiła nam prezent, żebyśmy nie wyjeżdżali, więc wprowadzili dodatkowe zaostrzenie, mianowicie wymagany PCR test przed wylotem powrotnym do Kanady i oczywiście kwarantanna. W związku z czym wygląda na to, że Kanada, tak jak mówiłem parokrotnie, będąc, że tak powiem, na czele tego globalistycznego ruchu, chce wysłać odpowiednią wiadomość, mianowicie nie podróżować. Non-essential travel nie jest wskazany i dlatego ci politycy tak padają, jak było widać ostatnio, żeby wysłać wiadomość, żeby nie demoralizować społeczeństwa. Mamy siedzieć w domu, nigdzie nie jeździć. W domu jest najlepiej. Paru z nich zostało wyrzuconych z pracy w Ontario, z tego co wiem, i tak dalej. Cały precedens testu przed wyjazdem jest tyle skomplikowany, że 72 godziny praktycznie jest to niemożliwe. W Kanada sama takiego testu oficjalnie nie oferuje, w związku z czym oczekują, żeby inne kraje taki test nam dawały. Tak, to tyle. Oczywiście są szczepionki. W Polsce jest ciekawa sytuacja, bo został wystosowany list z działu kadr do oficerów Armii Polskiej, że muszą się zaszczepić. Wprawdzie nie obowiązkowo, ale jeśli tego nie zrobią, to będą pewnego rodzaju sankcje, takie na przykład, że nie będą mogli uczestniczyć w szkoleniach, wyjeżdżać służbowo i tak dalej, czyli ewidentnie już jest stworzona druga grupa społeczna. Oczywiście przyjęcie szczepionki oficjalnie w Polsce w tej chwili jest poniżej 40%, lekarze nie chcą się szczepić, 30% lekarzy tylko się zadeklarowało, 70% zostało listy Naczelnej Izby Lekarskiej. Ewidentnie ten cały hoax jest bardzo poważnie nadwyrężony, natomiast już w tej chwili wiadomo, mówią o nowej mutacji i to ma niby ludzi troszeczkę bardziej zmobilizować, co się oczywiście nie dzieje, bo ludzie wiedzą, że wirus mutuje tak czy inaczej. I oczywiście skutki uboczne szczepionek, śmierci pojawiają się w Szwecji, w Stanach Zjednoczonych. Rzeczywiście największy problem to są szoki anafilaktyczne, jak również zapalenia mózgu i rdzenia kręgowego, bardzo poważna choroba. I także tutaj wiadomo, że wchodzimy w strefę doktora Mengele i z tym trzeba się poważnie liczyć. No i oczywiście media, publiczne zaszczepianie polityków, gwiazd filmu i innych rozrywek. Wiadomo, że to są placebo. W Polsce zaszczepił się Leszek Miller, polityk socjalistyczny z PZPR-u i wszyscy się rzucili na niego, że jakim prawem on dostaje szczepionkę bez kolejki. To jest dla mnie szokiem, że ludzie naprawdę mogą się na to nabierać i mi się wydaje, że ktoś im coś odebrał. Ale może tak na koniec. Wydaje mi się, że ostatnie słowa. Wszyscy musimy mieć świadomość jednej rzeczy, że 21 rok będzie rzeczywiście rokiem krytycznym dla nas wszystkich. Musimy zastanowić się nad tym, co się zdarzyło przez ostatnie 10 miesięcy. Czy to jest normalne, że się zdarzyło tak szybko? Dlaczego nasze życie się tak niesamowicie zmieniło? I czy to jest coś, co możemy tolerować i co możemy zrobić, żeby temu zapobiec. Także jeśli ktokolwiek ma jakiekolwiek wątpliwości, czy wzięcie szczepionki jest rozwiązaniem na przyszłość, nie jest, ponieważ szczepionka będzie wymagała również noszenia masek, dystansu, będą ograniczenia, kwarantanny, ponieważ szczepionka ma trzy rzeczy. Nie gwarantuje przed infekcją, nie gwarantuje przed chorobą i nie gwarantuje przed przenoszeniem infekcji, w związku z czym szczepionka nie zmienia absolutnie nic. Jedynie szczepionka robi, to daje jakieś tam potencjalnie gwarancje, że przebieg choroby będzie łagodniejszy. Ale zważywszy na ryzyko zeszczepienia, które jest gigantyczne, w związku z czym cały ten koncept jest idiotyczny. Także to jest pytanie do wszystkich retoryczne. Czy jesteśmy w stanie przyjąć w sobie, do siebie broń biologiczną, która nie daje nam absolutnie nic, poza tym, że daje nam jakiś tam glejt, żebyśmy wyszli z więzienia? Nie, dlatego że zaraz potem będzie drugi wirus, inna szczepionka, inne ograniczenia. Także życzę naszym twoim słuchaczom, żeby zrobili taki rachunek sumienia, zastanowili się, ile mogą stracić i jaką cenę mogą zapłacić, żeby się naprawdę postawić w poprzek temu procesowi, bo nie jesteśmy w stanie sobie na to pozwolić. To jest walka o przyszłość, nie tylko naszą, naszych dzieci i wnuków. To jest skrzyżowanie dla naszej cywilizacji. To jest początek końca. Dlatego jakakolwiek by ta cena nie była, trzeba będzie ją zapłacić teraz, bo potem już będzie za późno.
Dziękuję serdecznie, Leszku. Do usłyszenia za tydzień. Myślę, że...
Już z Polski.
Już będziesz w Polsce, tak?
Tak, skontaktuję się z tobą już prywatnie, bo będę we Wrocławiu.
O, wszystkiego dobrego, pozdrów Wrocław od nas. Cieszymy się, że chcesz być z nami.
Zadzwonię z Wrocławia już prywatnie. Życzę wszystkim słuchaczom dużo zdrowia, przede wszystkim optymizmu, bo tego nam jest potrzebne, żebyśmy czerpali energię, ponieważ przed nami jest bitwa, której jeszcze nigdy nie toczyliśmy. Coś, co jest zupełnie unprecedented i mam nadzieję, że nasz spirit, że tak powiem, będzie na tyle silny, że kabal się rozsypie. Nie zapomnijmy, że kabal jest rządzony jeszcze przez ludzi i oni są mniejszością. W związku z czym ja wierzę w to, że nasza energia i nasza siła i stanowczość jest w stanie wykoleić ten proces, przynajmniej na początek i zobaczymy, co dalej się starzy. Natomiast nie powinniśmy im dawać inicjatywy nawet na tym punkcie. To jest absolutnie walka o nasze życie.
Dziękuję serdecznie. Ja chciałem na zakończenie puścić akurat utwór z tego ostatniego koncertu pod budą na zakończenie świata, także chyba mi się udało. Wszystkiego dobrego, dziękuję. Do usłyszenia z Polski.
Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam.
Panem Bogiem. Drodzy Państwo, ja bardzo przepraszam Państwa za łączenie to, które było na antenie. Wiem, że popełniłem błąd, ale byłem bardzo poddenerwowany, kiedy dwie karty nie mogłem połączyć się z Leszkiem, ale teraz wszystko Państwo, myślę, że mi wybaczą. Na zakończenie tej piosenki proszę wysłuchać Kiedy przyjdzie świata koniec. Patrzcie Państwo. Ja żegnam Państwa razem z Dorotą, z Jankiem Kobołeckim, Jankiem Mazurkiem.
Do, szczęść Boże.
Do następnego tygodnia. Daj Boże.
Powiemy sobie, ale jazda. A kiedy przyjdzie świata koniec, jakiś huragan albo potop, to się połączą nasze dłonie jak nigdy dotąd. I tak trzymając cię za rękę jak kołysankę na dobranoc, ostatnią wyznam ci piosenkę, dotychczas jeszcze nie nagrano. Takiego końca jestem pewien, o takim końcu nieraz marzę, że jak odchodzić to ze śpiewem, jeśli się żegnać to już razem. A kiedy przyjdzie świata koniec, kiedy ostatnia zgaśnie gwiazda, staniemy obok na balkonie. Powiemy sobie, ale jazda. Nie będzie grudnia ani czerwca, zapadnie wielka ciemna cisza i usłyszymy bicie serca, którego jeszcze nikt nie słyszał. I tak trzymając cię za rękę
98.5 CKWR. Thank you to our friends at the Romanian Church of God Kitchener for their generous support of 98.5 CKWR.
Our faith in Christ helps us to prepare our souls to spend an eternity in heaven. Preparing your final wishes can help bring great peace of mind to you and your loved ones. Help your family by preparing the legacy you want to leave behind. The staff at Memory Gardens Funeral Home and Cemetery can help you design personalized ceremonies and receptions to ensure your memory will last for generations to come. Design your own unique statement, save money, and reduce the stress on your family. Learn more at memorycemetery.ca. Memory Gardens, the area's only all-in-one funeral home and cemetery. As year-end approaches, it's time to visit the Tooth Corner. They're here for you and are always accepting emergency and new patients at all their offices across Ontario. Why lose a tooth if you can save it? Why stay in pain or live in discomfort? Rest assured, your health and safety is top priority, and they're in full compliance with safety regulations. The Tooth Corner, 315 Arthur South, Elmira, 420 Herb West in Waterloo, and at 300 Main Street, Woodstock, or at toothcorner.com. They are passionate about your smile.
98.5 CKWR, Real Radio.
Thank you to our friends at the Romanian Church of God Kitchener for their generous support of 98.5 CKWR.